Drodzy, czy wszyscy macie konspekt? Czy gdzieś brakuje? Podnieście rękę, jak ktoś nie ma. Dotrzemy z konspektem. Okej. Okay. Przygotowując kazanie, rozważanie na dzień dzisiejszy, po obejrzeniu tej konferencji wczorajszej, miałem dylemat, czy nie powinienem przygotować dwóch wariantów. Rodzaj żeński, rodzaj męski. Kobiety, jak wiemy, bardziej opisowo podchodzą do sprawy. Mężczyznom wystarczą proste żołnierskie słowa. Ale myślę, że konspekt to załatwi, ponieważ są tam wynotowane najważniejsze kwestie, ale też są linijki, gdzie można wpisywać dodatkowe spostrzeżenia. A więc jeśli masz też długopis, zachęcam, może coś dotrze do ciebie, o czym ja nie powiem, a co jest istotne i czym będziesz mógł, czy mogła się podzielić później. Cykl naszych rozważań, które rozpoczęliśmy tydzień temu, nazywają się Spotkania z Duchem Świętym. I doskonale wiemy też, że dotyczy to kwestii napełniania Duchem Świętym, bycia pełnym w Duchu Świętym. I tak jak napisałem tutaj we wstępie, pewnie wszyscy to już doskonale wiemy, ale warto sobie przypomnieć, że napełnienie czy napełnianie Duchem Świętym nie jest jednorazowe, nie jest przełomowym wydarzeniem w życiu chrześcijanina, ale raczej jest ciągłym procesem odnawialnym. Może rozpocząć się, i pewnie tak było w życiu wielu z nas, jako przełomowe doświadczenie, które doskonale pamiętamy, ale jednak jest to proces odnawialny. Napełnienie dzisiaj nie wystarczy na jutro. To tak jak z samochodem. Kto ma samochód, ten wie, że najczęściej odwiedzanym miejscem jest stacja paliwowa. Nie ma tak, że jak kupi się samochód, zatankuje do pełna, to możemy jeździć i jeździć, aż go sprzedamy. Niestety ten bak trzeba ciągle zapełniać. I w naszym duchowym życiu jest podobnie. Codziennie potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym. Codziennie potrzebujemy duchowo niejako się zatankować. Jest to stan, który gwarantuje nam sukces w realizacji Bożych planów. Gdy Duch Święty jest w nas w pełni, wtedy na podstawie historii wielu postaci biblijnych wiemy, że Boży sukces poprzez nasze działanie jest gwarantowany. Mottem naszych rozważań jest fragment też z listu do Efezjan. Dzisiaj ten list jest bardzo popularny, często do niego zaglądamy. Z listu do Efezjan z 5 rozdziału 18 wersetu, a dokładnie ten fragment, który mówi: ale dbajcie o napełnienie się w duchu. Jednakże w związku z tym, że dzisiejsze rozważania zatytułowałem jakby taki dodatkowy podtytuł Mądrość w życiu codziennym, chciałbym, abyśmy rozpoczęli od przeczytania całego kontekstu tego sformułowania, które w części 18 wersetu występuje. W konspektach użyłem dosłownego przekładu, aby mieć też porównanie z tym, co występuje w Nowym Przymierzu. Może to też rzuci nam troszeczkę inne spojrzenie na to, co czytamy i co przywykliśmy już przyjmować. Może też to przywyknięcie nie prowadzi nas do głębszych refleksji. Otóż od 15 wersetu 5 rozdziału listu do Efezjan czytamy takie słowa. Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując czas. Tak w dosłownym przekładzie jest, co też inaczej można by przetłumaczyć: mądrze wykorzystując czas, ponieważ dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale dociekajcie, co jest wolą Pana. I nie pozwalajcie sobie na odurzenie się winem, z czym łączy się rozwiązłość, ale dbajcie o napełnianie, nie napełnienie, napełnianie w duchu, zwracając się do siebie w psalmach, hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten fragment właśnie akcentuje tą kwestię potrzeby napełniania Duchem Świętym. Ale też wiemy, że sam Chrystus jest zainteresowany, aby nas wypełnić swoim życiem. A jeśli jest już zapełnione czymś innym, to nasze życie, to w jaki sposób ja mogę napełnić się całością, obfitością tego, co daje nam Chrystus? Jeśli ja już jestem zapełniony rzeczami, które może gmatwają moje życie, to tak naprawdę dla Chrystusa już nie ma miejsca. To tak jak nie da się już nic nalać do szklanki wypełnionej po brzegi, bo tylko się rozleje, ale jej już się nie dopełni. A więc ten fragment mówi o tym, abyśmy najpierw wyrzucali z swojego życia to, co nie pozwala Chrystusowi wejść w życie w pełni. Obojętnie, czy jesteś już człowiekiem chodzącym w Chrystusie, czy też dopiero po raz pierwszy słyszałeś Ewangelię i wiesz, że twoje życie nie jest jeszcze poukładane, to tu i tu Chrystus chce mieszkać w pełni. Czy dam mu taką możliwość? Jak to się objawia? List do Rzymian 7,19 mówi to bardzo dokładnie. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Czy nie łapiemy się czasami na tym, że tak jest? Że chciałbym czynić dobrze, ale nieraz po prostu nie wyjdzie. Tak w życiu się zdarza. I apostoł Paweł porównuje to takie czynienie nie tego, co chce, czynienie właśnie tego, co nie jest dobre, do takiego upojenia alkoholowego. Upojenie alkoholowe przecież prowadzi do tego, że zaczyna człowiek robić rzeczy, które na trzeźwo by normalnie nie zrobił. Zatraca poczucie przyzwoitości, zatraca poczucie w ogóle jakiejkolwiek kontroli nad sobą. A później dopiero dowiaduje się, co takiego nabroił. Dlatego też Paweł mówi, nie upijajcie się, czy nie dochodźcie do upojenia alkoholowego, ale dajcie się napełniać Duchem Świętym. Okej, jeśli to już wiem, jeśli jestem przekonana czy przekonany, że tak, tak powinno być, to co mi w życiu przeszkadza tego doświadczać? List do Efezjan, ten sam list, nieco wcześniej, 4:30 mówi tak. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Zasmucanie Ducha Świętego. Czym je jest? W jaki sposób ja mogę zasmucić Ducha Świętego? Otóż przeszkodą, tym zasmucaniem, może być nic innego, jak coś, co może trudno nam przez gardło przechodzi. Grzech. Grzech może być tą blokadą. Grzech może być przeszkodą. Grzech może dotyczyć ciebie chodzącego w Chrystusie, jak i osoby, która jeszcze w tym starym życiu tkwi po zęby. Dlaczego tak mówię? List Jakuba 4:17 mówi tak. Tam chyba w konspekcie tego nie ująłem, możesz sobie zapisać, bo dzisiaj rano przyszedł mi ten werset do głowy. Jakuba 4:17. On mówi tak. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. A więc czy czasami i mi przychodzi zgrzeszyć? Jeśli mam taką świadomość, że nie zrobiłem tego, co powinnam czy powinienem, bo to jest dobre, szlachetne i to podoba się Bogu, to wiem, że zgrzeszyłem. W pierwszym liście Jana 8:9 czytamy też takie słowa. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie, a nie ma w nas prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Grzech. To jest niedobra rzecz. Grzech to jest to, co może namącić nam w życiu. Grzech to jest to, co staje się takim opornikiem w relacjach moich z Bogiem. W Piśmie Świętym to, co na język polski przekładamy jako grzech, występuje wiele stwierdzeń. W Starym Testamencie jest ich około 8. W Nowym Testamencie jest ich aż tuzin, które ogólnie określają to, co nazywamy grzechem. Jakiś czas temu brat Janusz na studium biblijnym mówił o tych słowach, a więc nie ma sensu dzisiaj na to rozwodzić, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany po nabożeństwie, mogę wydrukować właśnie takie rozważenie na ten temat. Jest mnóstwo określeń. A więc tak naprawdę, czym jest grzech? Jakbyśmy zebrali te wszystkie słowa określające grzech w Starym i w Nowym Testamencie, to można by powiedzieć, że grzech to chybienie celu, zło, bunt, nieprawość, zboczenie z drogi, niegodziwość, bezbożność, zbrodnia, bezprawie, przestępstwo, ignorancja, odpadnięcie, czy też hipokryzja albo aktorstwo. Ilu z nas czasami nie gra fajnej roli, a w życiu wcale tak fajnie to nie wychodzi? To jest hipokryzja. Chybienie celu, tak ogólnie się mówi o grzechu. Chybić celu to nie trafić tam, gdzie powinniśmy, ale to zarazem trafić tam, gdzie chcieć nie chcieliśmy. Chybienie celu to jest, moi drodzy, nie tylko nietrafienie odpowiedniego celu, ale trafienie tam, gdzie trafić nie chcieliśmy i czego nie marzyliśmy. Trafić w to, co złe. Zadaniem grzechu jest co? Zadaniem grzechu, kiedy myślałem nad tym, doszedłem do wniosku, że zadaniem grzechu jest rozproszyć Twoją uwagę. Jest zakrzątnąć Twój umysł. Odwrócić Twoją uwagę na coś zupełnie innego. To tak jak w czasie ciekawego wykładu macie to nieszczęście usiąść obok osoby, która ciągle gada i zadaje azon i rozprasza cię. Byliście kiedyś na takim wykładzie? Albo jesteście w teatrze, a ktoś przy was otwiera paczkę chipsów i szeleści i chrupie. I to powoduje, że nie skupia się na scenie, tylko na tych chipsach. I najprościej byłoby poprosić, czy mógłby skonsumować to już w przerwie albo po spektaklu. Ale nie! My kotujemy się w myślach, mówiąc, co zaraz mu zrobię, co on tu zrobił. I pół sztuki przejdzie, tracę wątek. Grzech działa podobnie. Grzech zawiaduje twoim umysłem, rozprasza cię. Powoduje, że zaczynasz myśleć o różnych innych rzeczach, ale nie tym, co trzeba. Powoduje, że zaczynasz sam popadać właśnie też w grzech. Zaczynasz sam źle myśleć. Albo zaczynasz oskarżać innych wokół siebie. Zaczynasz szukać też innych grzeszników, aby poczuć się lepiej. Zaczynasz dzielić się winą z innym. Dzisiejszego rana taki przypadek. Moja żona wie, że się tym podzielę, a więc wszystko jest okej. Kiedy jedliśmy śniadanie, moja żona zrobiła nagle wielkie oczy. Mówi, jejku, miałam stawić rosół na potrawkę. Szybko zaczęła się krzątać, po czym odwraca się do mnie i mówi, ty też zapomniałeś. Nie miałem zielonego pojęcia, że dzisiaj będzie potrawka. Ale moja żona uświadomiła mnie, że przecież kupiła łódka i kupiła ryż. A więc dla mnie to będzie komunikat jasny, w niedzielę będzie potrawka. Po 23 latach jeszcze nie umiem tego skleić. Ale taka jest nasza mentalność. Śmialiśmy się potem z tego oczywiście, ale tak działamy. Taki jest nasz odruch. Tak działa grzech. Stara się zamącić, stara się ciebie gdzieś tam złapać. Grzech nie wzbudza głosu sumienia. Nie, grzech stara się tym bardziej zagmatwać Twoje życie i prowadzić Cię tak, abyś nie trafił do celu. Przeszkodą może być również, do tego sumienia zaraz wrócę, przeszkodą może być również coś, co ja nazywam duchowym kompleksem. W 1 Tesaloniczan 5,19 czytamy tak: ducha nie gaście. Jak ja odbieram ten werset? Otóż dla mnie ducha nie gaście ma dwojakie znaczenie. Pierwsze macie w przypisie, które mówi o tym, żeby nie gasić ducha kogoś innej osoby. Ale też widzę to, jak to może dotykać mojego życia. Ducha nie gaście. To może polegać na tym, że zaczynam porównywać się z innymi osobami w Chrystusie. I mogę dojść do wniosku, fałszywego wniosku, że ja to blado wypadam na tle tego brata czy tej siostry. Ja to nigdy nie dam rady wejść na te wyżyny duchowości, które są u tej osoby. I takie myślenie powoduje, że skupiam się tak na swoich brakach, że zapominam szukać kontaktu z Bogiem. Zapominam dawać możliwości wlewania Ducha Świętego we mnie, napełniania mnie przez Chrystusa. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy mieli duchowe kompleksy, a wyrośli na mężów Bożych. Mojżesz miał problem z wysławianiem. Prawdopodobnie się jąkał. I twierdził, że nie da rady poprowadzić naród, a tym bardziej jeszcze ileś razy pójść do faraona, do władcy potężnej monarchii. Ale to Bóg go wybrał. Bóg go poprowadził, a nie otworzył najpierw szkołę oratorów i wybrał najlepszego. Innym przykładem jest Dawid. Dawida znamy jako króla potężnej monarchii Izraela. A kim był? Pasterzem. Pilnował owce. Nie był absolwentem Akademii Teologicznej. Nie był absolwentem szkoły zarządzania monarchią tamtych czasów. Był przeciętnym człowiekiem, ale o szczerym sercu. Piotr łowił ryby. To było jego zajęcie. A później, na skutek tego, jak głosił, nawracały się tysiące ludzi. Nie był kimś szczególnym. Mateusz był szpecem o tym, jak skubnąć ludzi na pieniądzach. Był mistrzem. Także w etapie, kiedy go poznajemy, już siedzi przy stole celnym i ma swoich takich mistrzów od skubania, a on zbiera to, co nadwyżkę. Ale kiedy Chrystus się go dotknął, kiedy Duch Święty go pociągnął, wlał się w niego, to spisał.